Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchawa, kłaniam się Państwu. Proszę Państwa, powiedzieć, że sytuacja polityczna w Polsce pomału się klaruje, to opinia, obraz nadmiernie optymistyczny. Ale jest już jeden punkt stały, czyli data wyborów prezydenckich 28 czerwca za 22 dni, której chyba już nikt nie podważy. Choć słowo obstrukcja nabrało ostatnimi czasy nowej barwy. Dziś więc w loże ekspercko-komentatorskiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Ja witam pana i witam państwa.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Witam pana.
Witam, dzień dobry.
Panowie, najnowsze badania mówią, że nasi współobywatele w większości zdecydowanej chcą wyborów prezydenckich jak najszybciej. I tu uwaga, żeby rząd mógł spokojnie zająć się odbudową gospodarki. Liberałowie mdleją pewnie, ale to bardzo racjonalne podejście. Panie profesorze, co pan na to?
Jeżeli każdy z nas jest dotknięty przez ową epidemię w różny sposób, ale ekonomicznie chyba najbardziej, bo czeka nas niewątpliwie zapaść ekonomiczna. Jej symptomy już widać i słychać. I niewątpliwie bardzo dużo zależy od państwa i od rządzących. Oczywiście nie wszystko i na pewno ta zapaść będzie. Możemy najwyżej łagodzić jej objawy. No i to jest z całą pewnością
żadanie... słowo, przepraszam, żeby to słowo odbudowa gospodarki, prawda?
Znaczy, słowo odbudowa jest określeniem, jeżeli mówimy, że Polska jest w ruinie, no to wtedy można odbudowywać, można to, co się zawaliło. Ja wolałbym jednak nie używać aż tak mocnych określeń. Na pewno czeka nas bardzo trudny ekonomiczny okres i nie ma wątpliwości, że najwięcej instrumentów do tego, żeby sobie poradzić z tą zapaścią, ma w ręku rząd. Nie prezydent z całą pewnością, jeżeli mówimy o tym, a nie raz dyskutowaliśmy o tym, co prezydent może, a co nie może.
Te prerogatywy głównie negatywne, prawda?
Dokładnie. Najwięcej instrumentów jest w ręku rządu i rzeczywiście to jest, jak sądzę, najważniejsze zadanie dla rządu, nie wiem, i tu pewnie możemy się bawić w przyszłość, czy to jest zadanie na miesiące, czy na lata, tego nikt dzisiaj nie wie.
Oj, na lata. Panie Rafale, czy już nikt nie podważy tej daty, to po pierwsze?
Nie ma
mamy konstytucjonalistów, przepraszam, mam nadzieję, że było słychać cudzysłów, którzy nie potrafią przeczytać pasusu jednego z konstytucji, nawet ze zrozumieniem.
No tak, mamy wybitnych specjalistów, profesor Sadurski, profesor Matczak, którzy się skompromitowali jako właśnie konstytucjonaliści, ale do tego wątku może nie tyle daty wyborów, bo myślę, że nie ma takich oznak na niebie ani ziemi, żeby...
No były pomysły.
No były, ale to chyba jest nieaktualne, jeśli chodzi o sprawę gospodarki. Przede wszystkim warto chyba zauważyć, że za wielki problem gospodarczy, jaki mamy, przeżywamy i będziemy zapewne mieli w najbliższych miesiącach, zapłacą przyszłe pokolenia Polaków, ponieważ rząd zadłuża się.
No koniecznościowo.
No, znamy powody, ale pozostaje fakt ten nagi, że budżet zostaje jeszcze bardziej zadłużony. I problem, z którym będą się borykać najbardziej, to jest problem dla naszych, panie redaktorze, prawnuków, można powiedzieć.
Bardzo to pesymistycznie zabrzmiało. Jednocześnie impulsy mogą dawać duże, duże inwestycje. I tutaj ciekawa historia, ponieważ mam wrażenie, że panowie się ze mną zgodzą, że wysforowało się dwóch głównych kandydatów do fotela prezydenckiego. Urzędujący prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, ale przekop Mierzei Wiślanej i centralny komunikacyjny punkt, to jest dzisiaj problem i dyskutowany i podważany na przykład przez kandydata Koalicji Obywatelskiej, panie profesorze.
Z tymi inwestycjami jest pewien kłopot. Portu nie ma, jest pole na razie. I pytanie, czy w ogóle będzie, to jest...
Ale ekonomiści mówią, że takie inwestycje poruszają gospodarkę w sposób naturalny.
To prawda, ale też przypominam, że mamy elektrownię atomową w budowie od iluś lat i nie ma nic. Więc ja bym był jednak dużo bardziej ostrożny, po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o ten przekop Mierzei Wiślanej, to jeśli dobrze pamiętam, zwróci się za 400 lat.
Znaczy, inaczej... No tam są również inne wątki, prawda? Suwerenności.
No tak, ale przepływ, bo to chodzi o Cieśninę Pilawską, która jest kontrolowana przez Rosję. Natomiast wydaje się, że no bo wielkie inwestycje są kołem zamachowym, natomiast najbardziej istotny jest ich sens. To nie może być wydawanie, bo tu mówimy przede wszystkim o pieniądzach podatników, tylko po to, żeby w coś inwestować. Ja chciałbym i w jednym i w drugim wypadku usłyszeć pewną perspektywę i pewne przeliczenia, które tej perspektywy dotyczą, bo to są zbyt wielkie pieniądze. W przypadku tego przekopu Mierzei, to chyba dwukrotnie już kosztorys wzrósł, zanim wbito łopatę. Natomiast jeżeli chodzi o ten centralny port komunikacyjny, to tu są koszty, ale to w dziesiątkach już chyba miliardów liczone. To są ogromne koszty, więc jeśli decydujemy się na wydawanie takich pieniędzy, no to oczywiście z pewną perspektywą. Jeżeli to jest nam potrzebne, to warto zainwestować. Jeżeli natomiast kierujemy się inną logiką, że jest to inwestycja, przepraszam za brzydkie słowo, polityczna, po to, żeby się pokazać albo żeby dać swoim zarobić, no to wtedy się trzeba nad tym poważnie zastanowić. Tak jak w przypadku elektrowni atomowej, gdzie całkiem niezłe grono ludzi zarobiło wielkie pieniądze. Oj, elektrowni nie ma, jak nie było, tak nie ma nadal.
Tam były przed laty wypłaty po 100, nawet po 500 tysięcy miesięcznie. Ale panie Rafale, co pan na to? Koło zamachowe gospodarki, czy te inwestycje mają sens, czy nie? Bo tu mamy dychotomiczną historię. Jeden kandydat mówi, że oczywiście, a drugi, że oczywiście nie. Zresztą jak w bardzo wielu innych sprawach.
Państwa poważne, a mam nadzieję, że Polska no, bardzo silnie kandyduje do tego grona elitarnego państw poważnych, jak chcą,
no ta sytuacja
jak chcą, to realizują inwestycje o charakterze symbolicznym. I przekop politycznym, symboliczny i przekop Mierzei ma w moim pojęciu taki właśnie charakter.
Plus gazoport.
My jesteśmy państwem no w tym sensie na dorobku, że chcemy jak najbardziej poszerzyć zakres swojej suwerenności.
Gonimy państwa.
I nie ma w tym nic złego, że polski rząd myśli o tym, żeby pokazać ruskim, że proszę bardzo, jesteśmy państwem, które chce zaakcentować w takim zakresie, w takiej dziedzinie swoją suwerenność. To, że się zwróci za 400 lat, no niech się zwraca i za 600 lat, ale to per saldo politycznie, my jesteśmy w takim dziwnym miejscu Europy położenie, no nie zmienimy swojego położenia. I to trzeba brać moim zdaniem pod uwagę. Jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, to jest na tyle wielka, olbrzymia inwestycja, że ona się również z tych powodów, co przed chwilą powiedziałem, że Polska leży w takim miejscu, w jakim leży, ona nie może zostać zrealizowana bez gwarancji płynących spoza naszych granic.
Z Unii Europejskiej między innymi.
To znaczy przede wszystkim chyba jednak ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli no jest pewna wizja, ona już jest nawet uzbrojona w pewne czyny, to znaczy wizja Trójmorza. No i czy to zostanie kiedykolwiek zrealizowane, to tylko Pan Bóg jedyny wie, czy tak to będzie. Ale no Polska nie może wykreować samodzielnie innej sensownej wizji politycznej. No więc jeśli imperium robi awanse, czyni między wierszami niekiedy takie ukłony, że tak, to byłoby sensowne, no bo mamy my imperium na pięku z Niemcami, na pięku z Moskwą, no to Polska co ma innego robić? No próbuje się i słusznie wpasować w taką wizję, w taką koncepcję. I tak bym widział ten centralny port komunikacyjny. A jeśli chodzi o ostry spór w Polsce między kandydatami Trzaskowski i Duda. No, Trzaskowski się już właściwie określił i zdemaskował. No, on ma stanowisko jasne. Po kiego diabła mamy my budować? Przecież w Berlinie jest. To wszystko wyjaśnia, prawda?
Panowie, dziś królują dysonanse poznawcze, również w dziedzinie gospodarczej, ona jest jednak najważniejsza. No i nawalanka polityczna pod byle pretekstem, różne sztormy. Spróbujmy założyć taką sytuację jak kohabitacja, zostawmy dysonanse w spokoju, czyli zwycięstwo w wyborach prezydenckich kogoś z opozycji. Panie profesorze, jest możliwe? No. I co, jakie konsekwencje?
Znaczy na pewno jest możliwe, bo kampania obecnego prezydenta wyraźnie utknęła w miejscu i to nawet przyznają ci, którzy, choć już nieoficjalnie, którzy nią kierują. Natomiast jest to możliwe. Co o kohabitacji? Z całą pewnością doprowadziłoby to bardzo szybko do ostrego konfliktu politycznego między rządzącą większością i prezydentem. I w takiej sytuacji albo doszłoby do pewnych uzgodnień, kompromisów, albo byłyby niezbędne nowe wybory. Rząd, który nie ma większości w Senacie i ma prezydenta, który jest z innej opcji politycznej, nie ma faktycznie możliwości rządzenia, więc będzie musiał doprowadzić do nowych wyborów, a jest to scenariusz też nieprzewidywalny, jakie będą tego konsekwencje. Ale ja zakładam i chciałbym, nie wiem, wierzyć w to, że polska klasa polityczna jest jednak zdolna do tego, żeby ze sobą współpracować niezależnie od tego, kto rządzi. Jestem też przekonany, że ta narracja, że monopol władzy Polsce służy, ma także ewidentne wady, które widzimy na co dzień. I warto się nad tym zastanowić, czy nie jesteśmy jedynym krajem, czy jedynym państwem, gdzie tego rodzaju sytuacja ma miejsce. No Francja, skąd to pojęcie zresztą, wielokrotnie tego doświadczała. Różnie też bywało. Ja myślę, że w Polsce chyba dwa razy, bo to był rząd AWS-u i prezydent Kwaśniewski i chyba Lech Kaczyński i rząd PO-PSL. Nie były to bezkonfliktowe, jakby powiedzieć, mariaże, natomiast jakoś udawało się ze sobą dogadywać. Dzisiaj mamy to, co pan już mówił, pan redaktor i pan Rafał, mamy potężny konflikt polityczny. Jego ostrość być może przełoży się także na to, w jaki
dotyczy
sposób...
Dotyczy wszystkiego.
Dokładnie. I dotyczy także i tych z całą pewnością możliwości współpracy. A propos owego centralnego portu komunikacyjnego, bez kompromisu politycznego, ponieważ jest to inwestycja na wiele, wiele lat, nie da się go zbudować po prostu. I to jest jakby motywacja do tego, żeby spróbować się dogadać. Czy się uda, to jest jeszcze inna kwestia.
No historia gazoportu właściwie przywodzi na myśl takie różne... Ja nie wiem, jak to określić, meandry, ale jednak się ostatecznie udał. Panie Rafale, czy kohabitacja w naszej kulturze politycznej jest możliwa?
Nie, nie jest możliwa. Takie mam przeświadczenie. Tu nie chodzi o kulturę polityczną, bo mamy chyba w sumie nie z gorszą, jak...
No pan optymizmem
w jakiejś tam mierze i w jakiejś dziedzinie warto być optymistą, może nie we wszystkich. Nie jest możliwa, ponieważ ten konflikt, to jest właśnie za małe słowo, bo to jest wręcz zimna wojna. W Polsce trwa zimna wojna i trzeba zawsze szukać przyczyn, powodów. No przecież to nie dlatego ona trwa, że Trzaskowski, Schetyna czy Budka, no mówię o demiurgach opozycji totalnej, to tak,
liderach,
no, bo tak chcą, no, bo tak wewnętrzne, mają takie bogate wnętrze. Tu nie chodzi o żadne bogate wnętrze, ani o to, że są albo głupi, albo mądrzy. Chodzi o to, że to oni są reprezentantami pewnej bardzo dobrze budowanej od roku 1934 struktury, którą redaktor Michalkiewicz nazwał polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza, zbudowanej przez Stalina. No, nie ma już stalinowców, bo oni umarli, no, ale oni nim odeszli nim odeszli do piekła, to... Słucham?
Potomkowie Stalina.
No, oni się rozwnuczyli, również w sensie takim socjologicznym, kulturowym.
Ciekawe określenie.
No więc nie wierzę w żadną współpracę trwałą. Ona może tam dotyczyć jakichś mało ważnych dziedzin, ale generalnie to sobie trudno mi to wyobrazić. Pan również pytał, pozwoli pan, panie doktorze, że chociaż powiem dwa zdania na temat możliwości, który z kandydatów ma większe szanse.
No, ukształtowała się czołówka.
To się trudno dziwić, że akurat to jest taka czołówka.
No bo te 2% Kidawy-Błońskiej to była absolutnie dziwna historia. Tak. Prawdopodobnie wewnętrzny konflikt.
Tak. Ja jestem gotów postawić czapkę śliwek oraz paczkę papierosów marki Sport na to, że prezydentem będzie pan Andrzej Duda, nowo wybrany. Jaką mam przesłankę? Ona jest z dnia wczorajszego. Otóż w dniu, w którym Komitet Dudy rejestrował się ponownie do tych zawodów wyborczych, nagle nastąpił przeciek w Ameryce, w prasie, w mediach amerykańskich, że żołnierze amerykańscy zostaną w 1/3 wycofani z terytorium RFN i tam być może jakaś duża ich część przejdzie do Polski. To jest wiatr w żagle, polityczne żagle pana prezydenta Dudy, niewątpliwie.
Panie profesorze, jednym zdaniem tą ostatnią kwestię, gdyby pan łaskawie skomentował. To jest zdecydowany punkt dla prezydenta Dudy. Poza tym, że wtedy rząd będzie miał spokój, że tak się wyrażę.
To prawda. Natomiast to na pewno nie wygasi konfliktu. Moim zdaniem szanse są wyrównane. Natomiast kalkulując, Rafał Trzaskowski ma znacznie większe możliwości pozyskiwania elektoratu. Obecny prezydent już widać sufit.
No, wystartował 2% Kidawy-Błońskiej.
Tak, ale myślę, że w drugiej turze, bo oczywiście mówimy o pierwsza tura, to jest jakby głosowanie
już
na swoich.
Już nie ma takich badań.
Natomiast nie ma wątpliwości, że prezydent nie wygra w pierwszej turze. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast wydaje się, że Trzaskowski jest na tej fali wznoszącej i ma większe możliwości pozyskiwania elektoratu. Inna sprawa, czy mu się to uda, bo to jest,
no jeszcze jest...
Inna kwestia, bo podział polityczny już nie dotyczy Polski PiS i Polski Platformy, tylko podział jest między wielkimi miastami a mniejszymi miejscowościami. Podział socjopolityczny, tak się wydaje, on już jest...
I to świetny temat na następną audycję. Bardzo dziękuję panom za udział
dziękuję
w audycji.
Bardzo.
Przypomnę, komentowali dla państwa pan profesor Jarosław Macała, dziękuję, i pan
dziękuję
Rafał
bardzo.
Zapadka, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.